Dzień dobry, dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu najlepszej audycji biznesowej na Pomorzu Zachodnim.
Invest in Szczecin. Zainwestuj w Szczecinie.
A dziś w programie między innymi o tym, co się może wydarzyć, gdy pewnego dnia postanowimy zostawić dotychczasową pracę i rozpocząć coś zupełnie nowego.
Szczecin był dla mnie bardzo oczywistym wyborem, bo uważałem, że jest to miasto pełne talentów, pełne dobrych ludzi i jest na czym budować.
I przypadek z zupełnie innego bieguna zdarzeń, czyli jak to jest, gdy nie mamy zielonego pojęcia, czym jest praca na etacie.
Ja w ogóle nie mam poczucia, że chodzę do pracy.
W dzisiejszym odcinku Shopper i Ministerstwo Dobrego Mydła. Odwiedzimy też prezydenta Szczecina.
No, gramy tutaj bardzo, bardzo ważną rolę.
Rafał Molenda, zapraszam.
Invest in Szczecin. Zainwestuj w Szczecinie.
A może by tak rzucić wszystko i założyć własny sklep w internecie? Jeżeli komuś przyszedł do głowy taki pomysł, to na pewno powinien udać się wcześniej do Marcina Kuśmierza, prezesa firmy Shopper S.A., który wie wszystko o branży e-commerce, no i który jest ojcem chrzestnym tej branży również na naszym rynku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się bardzo późno, ale to jest też dowód na to, że nic w życiu nie przychodzi lekko i łatwo, bo ten dzień zaczął się o której?
5.30.
O 5.30, a jest teraz godzina 21. Jak działa Shopper? Cóż to takiego jest? Co to za stworzenie?
Shopper to jest firma, platforma, oprogramowanie e-commerce'owe, a więc jesteśmy miejscem, które wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu handlu elektronicznego i wspieramy na różne sposoby, bo dostarczamy narzędzia, dostarczamy oprogramowanie, dostarczamy przede wszystkim wiedzę, dobrą praktykę, edukację, a więc w jakimś sensie inkubujemy przedsiębiorców, bądź pomagamy im stać się rekinami biznesu w internecie i sprzedawaniem dóbr albo usług właśnie w świecie wirtualnym. Mamy szeroką ofertę. Mamy ofertę nie tylko sklepów internetowych, ale też logistyki, płatności, marketingu, dziesiątków fantastycznych usług e-commerce'owych. A celem jest właśnie wspieranie rozwoju małych i średnich firm w internecie.
Czyli w skrócie rzecz ujmując, jeżeli wpadnę na taki genialny plan, żeby otworzyć swój własny sklep, to zgłaszając się do Was, nie tylko otrzymam stronę, która jest przygotowana do tego, żeby prezentować dany towar, ale ta strona będzie wyposażona również we wtyczki, bo tak to się nazywa, do popularnych portali, nie bójmy się tutaj wskazać, takich jak Allegro, Ceneo, gdzie często sprawdzamy, co ile kosztuje, do bramki płatnościowej, żeby łatwiej było dokonywać transakcji, tak?
Dokładnie tak, bo świat e-commerce'owy to świat dość skomplikowany i mając nawet najlepsze jedno oprogramowanie, nie jesteśmy w stanie dojść do wszystkich konsumentów, do których zwykle chcielibyśmy dojść, a więc Shopper pozycjonujemy i przedstawiamy jako serce e-commerce'owe, które ma połączenia z dziesiątkami czy setkami innych systemów właśnie po to, aby efektywnie sprzedawać i żeby dobrze komunikować się z kupującymi.
Jak wygląda ten rynek? Co w tej chwili sprzedajemy w sieci?
Sprzedajemy wszystko i możemy kupić jako konsumenci wszystko, a pandemia i ta największa lekcja w historii gospodarki, która się rozpoczęła w poprzednim roku, jeszcze przyspieszyła rozwój e-commerce'u. Bo brak dostępu do sklepów, jak pamiętamy, część z nich była zamknięta, więc nie mogliśmy kupować różnych artykułów w sklepach stacjonarnych, spowodowało, że przedsiębiorcy, którzy sprzedają w internecie, znacząco poszerzyli swoją ofertę, a konsumenci stali się też bardziej odważni, jeśli chodzi o kupowanie w internecie. I czasami trudno sobie wyobrazić, ale są już sklepy internetowe czy platformy transakcyjne, które pozwalają na przykład kupić samochód w internecie. A więc oglądamy go na zdjęciach, oglądamy go w formie wizualizacji, wkładamy go do koszyka, dokonujemy płatności i samochód jest do nas przywożony.
Rozumiem, że u Was też można sobie taki sklep otworzyć, tak? Gdzie będę handlował samochodami, tak?
Mamy oprogramowanie, które jest bardzo elastyczne i które umożliwia sprzedaż niemal wszystkiego, co sobie wyobrazimy. Mogą być to towary, mogą być to usługi, mogą być to mniejsze artykuły, mogą być to bardzo duże, skomplikowane artykuły, które wymagają jakichś specjalnych opisów, specjalnej formy prezentacji, czy specjalnej formy dokumentacji, którą możemy dołączyć do produktów, a więc ten sposób sprzedawania w internecie, on się stał bardzo uniwersalny. Możemy praktycznie wszystko, co sobie wymarzymy albo wymyślimy, włożyć, wstawić w przestrzeń wirtualną i tam szukać klientów.
Jeżeli zjawia się klient, który wcześniej nie miał żadnego doświadczenia, a chciałby spróbować właśnie w branży e-commerce, to czy on może liczyć na to, że nauczycie go tego? Jak to się robi?
Na pewno mu pomożemy w nauce, ale oczywiście przedsiębiorca, który chce odnieść sukces w internecie, w handlu elektronicznym, przede wszystkim musi nauczyć się sam. Więc my wyposażymy go w odpowiednie narzędzia, chętnie podzielimy się historiami sukcesu, ale też historiami wpadek innych przedsiębiorców, a z przyjemnością potrenujemy z przedsiębiorcami, damy odpowiednie narzędzia edukacyjne również, ale ten główny wysiłek musi być po stronie przedsiębiorcy, bo to on ma być tym kreatorem swojego biznesu, to on ma go prowadzić, to on ma pozyskiwać klientów. My z przyjemnością w tym pomożemy, ale nie zrobimy tego w 100% za niego.
W myśl zasady, że sam szpadel działki nam nie przekopie. Ten ostatni rok, to już mówiliśmy, rok covidowy był szczególny dla branży e-commerce. Jak to wyglądało?
Doszukując się czegokolwiek dobrego w okresie pandemii, to z pewnością możemy powiedzieć, że rok 2020, 2021 i cały okres pandemii, on dla rozwoju branży e-commerce'owej był korzystny, był dobry. Bo przez lockdown, poprzez też po prostu strach czy lęk wychodzenia z domu, zyskaliśmy jako konsumenci taką większą otwartość czy większą odwagę, żeby kupować w internecie, żeby kupować więcej, inaczej kupować te rzeczy, które do tej pory sięgaliśmy z tradycyjnej półki i wkładaliśmy do koszyka. A więc branża internetowa, branża e-commerce'owa znacznie przyspieszyła i osiągnęła niemal na całym świecie, także w Polsce, swoje rekordowe poziomy. Oczywiście zobaczymy, czy ten poziom dynamiki bardzo wysoki z nami zostanie, ale z pewnością to była taka bardzo silna, bardzo duża, bardzo długa lekcja i dla konsumentów, a więc kupujących, i dla merchantów, a więc sprzedających, które pokazały, jak ważny jest handel elektroniczny, jak bezpieczny, jak szybki, jak ogromny daje wybór do towarów i usług, siedząc wygodnie w fotelu. I myślę, że gro Polaków przekonało się do e-commerce'u, że to już jest taka naturalna część naszego cyfrowego życia.
A teraz poproszę o dowody. Jakie macie wzrosty i ile liczy wasza baza, baza waszych klientów?
Dziś z naszej platformy, z usług naszej firmy korzysta blisko 30 tysięcy przedsiębiorców. Tyle sklepów utrzymujemy na naszej platformie i to są głównie reprezentanci mikro, małych i średnich firm. I to fantastycznie, bo ten segment rynku w e-commerce rozwija się najszybciej. W sklepach, które korzystają z platformy Shopper, można znaleźć niemal wszystko. Mogą być to ubrania, mogą być kosmetyki, może być żywność, może być chemia, mogą być artykuły samochodowe, mogą być artykuły gospodarstwa domowego. Mógłbym pewnie wymieniać jeszcze godzinami tą ofertę naszych klientów, którzy adresują ją do konsumentów. My rośniemy dzięki sukcesom naszych klientów, bo nasz wzrost biznesu jest ściśle połączony z tym, jak rosną, jak odnoszą sukces nasi klienci, użytkownicy platformy Shopper. I te ostatnie lata dla e-commerce'u i dla naszych klientów były bardzo dobre, a więc dla Shoppera były też bardzo dobre. Rośniemy w tempie dużych, wysokich kilkudziesięciu procent rok do roku. I co ciekawe, w roku 2021 szybciej niż w rekordowym roku 2020. A więc wychodzimy z założenia, że najlepsze dopiero przed nami. Bardzo szybko się rozwijamy. My przez 11 miesięcy tego roku podwoiliśmy zatrudnienie. A więc to też pokazuje, jak szybko rozwija się e-commerce, jak wielki apetyt na e-commerce mają małe i średnie firmy. My tworzymy narzędzia, ale też tworzymy taki dobry ekosystem do wzrostu biznesu naszych klientów. I nasi pracownicy są w różnych miejscach Polski i po prostu ściągamy najlepsze talenty.
A jak trafiliście do Szczecina i po co?
Łatwo było trafić do Szczecina, bo w tym mieście spędziłem zawodowo ostatnie kilkanaście lat. Dla niewtajemniczonych powiem, że miałem przyjemność pracować w firmie Home.pl przez ostatnie 13,5 roku, więc w Shopperze jestem stosunkowo młodym i nowym nabytkiem. A w Home.pl poznałem fantastycznych ludzi, poznałem świetnych specjalistów, poznałem też genialnych klientów. I Szczecin był dla mnie bardzo oczywistym wyborem, bo uważałem, że jest to miasto pełne talentów, pełne dobrych ludzi i jest na czym budować. Najważniejsi są ludzie, a więc w Szczecinie zdecydowaliśmy się być, zdecydowaliśmy się inwestować, bo wiedzieliśmy, że znajdą się tam talenty, znajdą się tam specjaliści, którzy pomogą naszym klientom i dzięki którym Shopper będzie po prostu mocniejszym graczem.
Jakie muszą być spełnione warunki, żeby po jakimś czasie, dłuższym, krótszym, mówić o sukcesie?
Tych czynników determinujących sukces jest oczywiście wiele. I przestrzeń wirtualna, e-commerce często sprawiają takie wrażenie, że marzymy, żeby szybko odnieść sukces. A to jest środowisko pracy, prowadzenia firmy bardzo podobne do tego, co widzimy, znamy ze świata rzeczywistego. A więc, żebyśmy odnieśli sukces w e-commerce, musimy mieć dobry pomysł na biznes, dobry biznesplan, musimy być kreatywni, pracowici, zdeterminowani, lubić klientów, mieć dobrą, wyróżniającą się ofertę i najlepiej jest unikać tłumu, a więc szukać jakichś wyróżników, przewag, czegoś, co może nas odróżnić od konkurencji, czegoś, co może pozwolić nam budować relacje z klientem i przyzwyczajać tego klienta do nas, aby on chciał do nas wracać, żeby chętnie też z nami uczestniczył w tym budowaniu relacji i żeby widział jakąś wartość dodaną wynikającą z zakupu, a nie tylko kierował się niską ceną. Ale przede wszystkim, jak to zwykle bywa, potrzebujemy tego dobrego genu przedsiębiorcy. No i na pewno potrzebujemy dobrego zespołu, bo dzisiaj ten świat gospodarki, ekonomii, innowacji, tam gdzie odnosimy sukcesy, to jest zwykle efekt pracy zespołowej. A więc nawet najsilniejszy lider, najbardziej kreatywny, to może być za mało.
Czyli otaczajmy się mądrzejszymi od siebie, tak?
Zawsze.
Invest in Szczecin. Zainwestuj w Szczecinie.
I w ten sposób trafiliśmy do Ministerstwa Dobrego Mydła na ulicy Dzielnej w Warszawie, gdzie dzielnie pracują pracownicy tegoż ministerstwa. Z panią minister Anną Bieluń na czele. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Aniu, co się wydarzyło w życiu, że postanowiła pani uruchomić cały resort mydła?
Bardzo klasycznie i bardzo po polsku. Czyli poszukiwałam na rynku kostek myjących, ale też w ogóle kosmetyków naturalnych. To już było ponad 20 lat temu, więc ten rynek nie był jeszcze wtedy znany ani szeroki i nie mogłam znaleźć odpowiednich produktów. W związku z czym gdzieś tam z odmętów internetu wyszukałam pierwszy prosty przepis. Przygotowałam swoje pierwsze mydło w domu, a później klasycznie zaczęli o nie pytać znajomi, przyjaciele, rodzina. Zaczęły się zapytania o pierwsze, o możliwość kupienia kostek. No i tak zrodził się w mojej głowie pomysł, że mógłby to być sposób na życie.
A jak się robi mydło? Ja rozumiem, że pani zaczęła to robić, nie wiem, w kuchni, na blacie, na desce do krojenia, czy w łazience w wannie?
Nie, pierwsze mydło zrobiłam w kuchni, masę, ponieważ mydło przygotowuje się z roztworu ługu i z olejów i maseł roślinnych, można też zwierzęcych, ja używałam roślinnych. Te dwa składniki miesza się w dużym garnku, to może być garnek kuchenny, miesza się zwykłą łyżką. posłużył mi za formę karton po mleku. I do takiego kartonu wylałam swoje pierwsze mydło, odczekałam odpowiednią ilość czasu, pokroiłam je w kostki. Następnego dnia, kiedy już stężało, wyłożyłam na gazecie, gdzieś tam na szafie, ponieważ mydło leżakuje, dojrzewa. Dojrzewa długo, około 6 do 8 tygodni, w związku z czym trzeba mieć troszkę cierpliwości, żeby takie mydło robić. No i tak czekałam, a później umyłam się z użyciem swojej pierwszej kostki i to było super doświadczenie.
Dojrzewające mydło, pierwsze słyszę, no ale nie jestem ekspertem. A dlaczego ministerstwo?
Warto zaznaczyć, i to jest chyba kluczowe, że my jesteśmy spoza branży, to znaczy już teraz oczywiście w ministerstwie pracują technolodzy, chemicy, osoby związane z przemysłem kosmetycznym, natomiast początkowo byłam ja i siostra, ja nie doszły psycholog, siostra nie doszły architekt, w związku z czym troszkę czułyśmy się momentami jak gang Olsena. Każdą czynność, każdy nasz obowiązek prawny czy handlowy musiałyśmy jakby zbadać i zgłębić same. Niczego nie wiedziałyśmy na starcie, w związku z czym czułyśmy się troszeczkę jak taki po prostu właśnie dom wariatów. I przypominało nam to Monty Pythonowskie Ministerstwo Dziwnych Kroków. Z lewa na prawo troszeczkę. No i tak to powstało. Oni mają dziwne kroki, my mamy dobre mydło.
Jesteście teraz w kilku miejscach naraz, tak mi się wydaje, bo spotykamy się w Warszawie, ale przecież jesteście z Kamienia Pomorskiego?
Jesteśmy z Kamienia Pomorskiego, stamtąd pochodzimy, tam się urodziłyśmy. Tam powstała pierwsza mydlarnia w domu naszych rodziców, w mieszkaniu naszych rodziców, które nam udostępnili, za co do dziś jesteśmy im bardzo wdzięczne, bo to spowodowało, że w ogóle mogłyśmy zacząć.
Chyba nie mieli wyjścia.
Czy nie mieli wyjścia? Ja to traktuję jako duży podarunek, jakiś taki istotny na start. Skorzystałyśmy też z dotacji Urzędu Szczecińskiego, Urzędu Marszałkowskiego i stąd się trochę w ogóle bierze ten nasz podział, ponieważ w tamtym czasie, kiedy to pierwsze mydło powstawało, no powstało w Warszawie, ja już mieszkałam w Warszawie. Natomiast Urząd Marszałkowski Szczeciński przydzielał dotacje. W Szczecinie była Ula, tam mieszkała i tam studiowała.
Czyli wiceminister.
Czyli minister, ponieważ minister. Mamy tu swoje, każdy ma swój zakres, ale działamy ramię w ramię. I ja po prostu w jakimś takim impulsie wykonałam telefon. Ja wtedy byłam też młodą mamą, w związku z czym moje możliwości otwierania i prowadzenia biznesu były dość ograniczone. Więc zadzwoniłam do siostry i zawsze się śmieję, że nie wiem dlaczego, ale po 15 minutach zgodziła się, w sensie oddzwoniła do mnie i powiedziała, że okej, zakładajmy tę firmę razem.
Ministerstwo Dobrego Mydła jest dostrzeżone i wyróżnione. Między innymi jest laureatem konkursu Zrobione w Szczecinie. To jest wyróżnienie dla firmy, która robi coś dobrego, coś pozytywnego, coś, co również kreuje wizerunek samego miasta. Ale nie tylko, bo macie na koncie również kilka innych wyróżnień.
Udało nam się zdobyć kilka odznaczeń branżowych. Pierwszą taką ważną nagrodą była nagroda magazynu Glamour. Później udało nam się zdobyć kultowy kosmetyk. Mydła zostały nagrodzone jako doskonałość twojego stylu. A z takich ważnych osiągnięć biznesowych EY, czyli w konkursie Ernst & Young Entrepreneur of the Year. To było dla nas no, niesamowita przygoda i niesamowite doświadczenie.
No właśnie, jak to jest, kiedy po latach, bo to są jednak lata ciężkiej pracy i wyrzeczeń, bo wyobrażam sobie taką sytuację, że z dzieckiem na ręku biega pani z telefonem przy uchu, ustala coś niezwykle istotnego, co trzeba zrobić natychmiast, no a później trzeba jeszcze zająć się domem, tak, równolegle nogami prowadząc firmę. No i wreszcie przychodzi ten moment, kiedy ktoś to wszystko zauważa i docenia.
Niezwykle miłe i takie pokrzepiające. Natomiast łączy nas z siostrą to, że nie miałyśmy innego wyobrażenia o życiu, ponieważ my wyrosłyśmy w rodzinie przedsiębiorców i dorastałyśmy w firmie, w rozwijającej się firmie naszych rodziców. Ja uczestniczyłam w niej od początku lat 90., bo oni założyli firmę w 1994 roku i to był taki naprawdę szalony czas w Polsce przemian gospodarczych, kiedy upychało się poloneza pełnego jakichś gąbek do mycia i tam się dopychało dziecko nogą, zatrzaskiwało się drzwi. Ja byłam tym dzieckiem, które w tym polonezie gdzieś tam pod tymi gąbkami spało. Sprzedawaliśmy te gąbki z garażu. później przenosiny do jednej i drugiej lokalizacji, więc my w zasadzie wyrastałyśmy w tym. Nasze ostatnie wspólne mieszkanie to był kawałeczek takiego poddasza zaadoptowany w magazynie handlowym po prostu. I z okna kuchni wylepionego takim szkłem weneckim widziałyśmy hale, jak klienci się tam przemieszczają.
Ale super, nie jedno dziecko marzyłoby o takim dzieciństwie.
To miało swoje plusy, ale miało też oczywiście swoje minusy. Na przykład pikające tiry rozpakowujące towar o 5 nad ranem. No my w zasadzie spędziłyśmy życie w magazynie, tak? Ale też widziałyśmy, jak rodzice ciężko pracują i ilu biznes wymaga wyrzeczeń nie tylko od nich, ale też i od nas, bo jeśli nie pomagałyśmy im w firmie, to musiałyśmy bardzo dużo zajmować się na przykład sobą, radzić sobie same, tak? Kiedy oni tę firmę rozwijali, więc ja jakoś miałam takie wyobrażenie o życiu, że ono tak po prostu wygląda, że będę bardzo, bardzo ciężko pracować, a jeżeli do tego jakiś łód szczęścia dojdzie, to będę mogła się cieszyć stabilnością finansową. I mimo tego, że te nagrody jakoś, oczywiście, że one bardzo cieszą. I to stanięcie w galowej kreacji, kiedy można się na chwilę rozebrać albo z fartucha roboczego z produkcji, albo z jakiegoś prostego uniformu, w którym się na co dzień w biurze siedzi, no to jest wielkie wyróżnienie. Ale chyba taką najważniejszą kwestią jest stabilność finansowa po prostu rodziny. To, że możemy się utrzymać też z tego, co kochamy. Bo zgodnie z przysłowiem, ja w ogóle nie mam poczucia, że chodzę do pracy.
Wiele osób, z którymi rozmawiam, mówi im bardzo podobne rzeczy. Najważniejsze jest robić to, co się kocha, a reszta się jakoś tam poukłada. Na stronie Ministerstwa Dobrego Mydła odnajdujemy, owszem, towary, jest asortyment, jest wszystko to, co można znaleźć w sklepie, ale znajdujemy też pewną historię. I to jest historia, myślę, nietypowa, bo nie ma tam informacji czysto biznesowych. Raczej jest to rozmowa z gościem, który właśnie otwiera sobie wasz portal i poznaje waszą firmę. To jest zupełnie inna relacja niż to, do czego nas przyzwyczaił rynek, z czego to wynika. Klient jest chyba bardziej takim przyjacielem, towarzyszem niż klientem.
Jesteśmy marką polską, jesteśmy marką lokalną i jesteśmy marką młodą. I wchodząc na rynek nie miałyśmy atrybutów dojrzałych marek, ani możliwości finansowych, aby zatrudnić gwiazdy, czy wykorzystać jakiś drogi marketing, pokazać się w telewizji. To, co mogłyśmy zrobić, to pokazać się takimi, jakie jesteśmy i wybrałyśmy taką drogę i myślę, że to była dobra droga. Historia jest autentyczna, nie jest stworzona przez żaden dom mediowy, chociaż i takie zarzuty słyszałam, co mnie nieodmiennie śmieszy. Natomiast jesteśmy sobie dwoma siostrami z Kamienia Pomorskiego, które gdzieś tam zaryzykowały i udało im się zrobić dobre mydło.
Po wejściu na stronę podajmy adres, ja się mogę pomylić, Ministerstwo Dobrego Mydła pisane razem.pl
lub www.mydło.pl
lub www.mydło.pl. Warto zajrzeć. Ja włączyłem sobie subskrypcję i będę sprawdzał, bo zgodnie z obietnicą jest tam taka zapowiedź, że nie częściej niż 3 razy w roku dostanę od was wiadomość. No to ja będę czekał teraz na te 3
już
wiadomości.
Pierwszy pan przegapił w tym roku. Zostają nam tylko 2.
No to
rzadko wykorzystujemy te 3. Najczęściej przesyłamy około 2 newsletterów. Uważamy, że ta komunikacja z klientem musi być bliska, ale jednocześnie nienachalna. Same nie lubimy nachalnej komunikacji, w związku z czym bardzo ostrożnie podchodzimy do tych narzędzi, jakimi są na przykład newslettery.
Przejdźmy do samej lokalizacji biznesu, bo Kamień Pomorski to był początek. Później był Szczecin, teraz jest Warszawa. Czy może to jest Warszawa, a później Szczecin? Jak się ma Szczecin do waszego interesu i do waszej przygody na rynku z mydłem w ręku?
W momencie, kiedy pracownia kamieńska przestała nam wystarczać, a to wydarzyło się dosyć szybko, stanęłyśmy przed wyborem, gdzie się przenosić. Namawiałam siostrę na wyprowadzkę do Warszawy, ponieważ ja organicznie się w niej znajduję, ale stanowczo odmówiła. Jej serce jest w Szczecinie.
Ja to rozumiem. Przepraszam bardzo warszawiaków, ale Szczecin jest bardziej zielony,
tak.
Bardziej przyjazny, przytulny.
Tak, tak. Ula bardzo, bardzo docenia ten szczeciński slow life i oczywiście zagląda tu do nas, do Warszawy, korzystając z jej dobrodziejstw, ale zawsze wraca do Szczecina i tam dobrze im się pracuje, dobrze im się żyje. W zasadzie serce firmy znajduje się w Szczecinie, ponieważ tam umieszczona jest produkcja oraz główna część dystrybucji. Jesteśmy bardzo zadowolone z tego, że znajdujemy się w Szczecinie, natomiast ten pasuje nam i szczeciński slow life, i szczecińska taka troszeczkę inna od warszawskiej mentalność, ale też fakt, że może nas dotyczyć, dotyczy nas sporo dotacji unijnych. Mamy bardzo dobrą współpracę na przykład ze szczecińskim ZUT-em, od którego wynajmujemy pomieszczenia laboratoryjne. Tam korzystamy z pomocy pracowników czasem. To są bardzo takie przyjacielskie, bliskie relacje. Fajnie nam jest w Szczecinie. W Warszawie jestem tylko ja, kilkoro naszych ukochanych pracowników oraz sklepik na Dzielnej, który obsługuje klientów detalicznych. Natomiast coraz częściej pojawiamy się w sklepach partnerskich, w związku z czym już w samej Warszawie jest nas prawie 30 sklepów, oprócz tego naszego oryginalnego showroomu. Planujemy nowe rzeczy, chciałybyśmy rozwijać asortyment, chciałybyśmy troszkę wystawić nóżkę za granicę, w związku z czym takie pierwsze przygotowania trwają do eksportu. Chciałybyśmy pojawić się w jeszcze większej ilości sklepów partnerskich w Polsce, ale równocześnie z ministerstwem prowadzimy taki drugi projekt, który nazywa się FaceGrooven. I FaceGrooven jest aplikacją mobilną do ćwiczenia i masażu mięśni twarzy. Ta firma też ulokowana jest w Szczecinie. Apka pojawiła się niedawno na rynku, jest do pobrania w sklepach App Store i Google Play i za jej pomocą możemy pielęgnować swoją twarz, powiedzmy, od podstaw. Bo ministerstwo jest firmą produkującą kosmetyki, czyli to, czym możemy pielęgnować się od zewnątrz, natomiast FaceGrooven jest narzędziem, które pomaga nam pielęgnować skórę od środka.
Czego wam życzyć? Bo chyba jest wam dobrze, rozwijacie się, macie nowe pomysły, wciąż czuć tę świeżość. Ta firma się, owszem, dojrzewa, ale nie starzeje. I to jest fajne, to jest bardzo pozytywne. Czego wam można życzyć?
Żeby to się nigdy nie skończyło.
Invest in Szczecin. Zainwestuj w Szczecinie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Okazuje się, że Szczecin jest miastem wyjątkowych ludzi. Mamy kolejne przykłady.
To prawda. Rozwój firmy Shopper pokazuje, że można się wiązać ze Szczecinem i otwierać i rozwijać nowe projekty. Tak jest w branży e-commerce właśnie, gdzie Szczecin jest bardzo mocny. Jest tu parę podmiotów, które są istotnymi graczami na tym rynku. No to pokazuje, że są ludzie, którzy potrafią takie pomysły rozwijać, że mogą zdobywać w Szczecinie współpracowników i że można powiedzieć w ogólnopolskim rozdaniu, no gramy tutaj bardzo, bardzo ważną rolę.
W mitologii biznesowej od lat pokutowało takie przekonanie, że Szczecin jest za daleko od wszystkiego, by mogło tu się cokolwiek udać. Na szczęście w Szczecinie mieszkają ludzie, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. I chyba właśnie z tego powodu robią niesamowite rzeczy i osiągają sukcesy biznesowe. Dziękuję za dziś i zapraszam na kolejne spotkanie. Do usłyszenia, mówi Rafał Molenda.
Invest in Szczecin. Zainwestuj w Szczecinie.